Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest niedziela 5 września. Zapraszam Państwa do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Zaczynamy sezon jesienno-zimowy, a wraz ze mną politykę komentować będą dzisiaj pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I pan doktor Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A część krajową chciałbym rozpocząć od kryzysu granicznego. W sumie dwa hasła charakteryzują kryzys, z którym mamy do czynienia na wschodniej granicy. Pierwsze hasło to usnarz górny, drugie hasło to manewry, ćwiczenia, choć trudno to nazwać zwykłymi ćwiczeniami, zapad 21. Są to olbrzymie manewry, prawie że 200 tysięcy żołnierzy, którzy mają symulować atak na państwa NATO. Jak się łatwo domyśleć, pierwszą linią tegoż ataku miałaby być oczywiście Polska. Proszę Państwa, rekapitulując bardzo krótko to, co działo się w ostatnich tygodniach na granicy, można by streścić to w następujących hasłach. Próba zbudowania nowego szlaku migracyjnego przez Aleksandra Łukaszenkę i przy zgodzie, bądź też nawet przy współprojektowaniu tegoż przez Władimira Putina, sposób wykonawstwa w postaci przewiezienia grupy migrantów, prawdopodobnie Irakijczyków, na polską granicę i próba jej przebicia. Trzeba powiedzieć, że polska ochrona granicy, nie tylko polska, ale także i litewska, łotewska, w Estonii zdaje się ten problem na razie nie występuje, została bardzo dobrze przyjęta przez Brukselę. Parę dni temu anglojęzyczne wydanie magazynu Deutsche Welle pokazywało taki film właśnie z granicy białorusko-litewskiej, pokazując, czy też przyjmując taką narrację, że właśnie tą granicę trzeba mocno i solidnie chronić. Można powiedzieć, że sama strategia wschodu w stosunku do granicy to jedno, jej niebezpieczeństwo polega na tym, że jest to testowanie stabilności granicy z Unią Europejską i z państwami NATO z jednej strony, a jej przerwanie mogłoby oznaczać, że przerywamy nie tylko, budujemy nie tylko szlak graniczny, ale przerywamy tę granicę po to, by za jakiś czas pojawiły się w niej na przykład zielone ludziki, co przecież miało już miejsce na Ukrainie. To jest jednak jeden aspekt, jak powiedziałem. Drugi natomiast to reakcje polskich polityków, zwłaszcza polityków opozycji, i tutaj możemy być nieco zawiedzeni, że te reakcje nie są jednogłośne, nie są jednobrzmiące. To zagrożenie ze strony wschodu jest regularnie ignorowane, pomijane, banalizowane. Powoduje to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytworzyć jednogłośnej reakcji nie na te prowokacje. I w sumie o konsekwencjach tego stanu rzeczy dla polskiej polityki chciałem w tym miejscu z panami porozmawiać. Marcin Kędzierski, jak ocenić tą sytuację i czy faktycznie brak tej jednolitości trzeba ocenić jako coś, co jest zagrożeniem dla naszej polityki? Bardzo proszę.
To pytanie jest szalenie złożone. Ja zacznę od małego sprostowania. Wojska białoruskie i rosyjskie w ramach tych manewrów Zapad 21 nie trenują ataku na państwa NATO oficjalnie, tylko obrony przed atakiem ze strony państw NATO. Natomiast te ćwiczenia są faktycznie zakrojone na bardzo dużą skalę, bo to nie jest tylko ten odcinek białoruski, ale tak naprawdę Rosjanie zgromadzili dwa okręgi wojskowe i te działania, te manewry będą toczyły się od Arktyki aż po Kaukaz. To pokazuje jakby skalę tych ćwiczeń. I to nie jest tylko ćwiczenia wojskowe, ale także ćwiczenia w tym obszarze cywilnym, nawet w zakresie obsługi wymiany gotówkowej, tak? Znaczy jak przewozić pieniądze z jednego miejsca na drugie po to, żeby zapewnić w miarę stały dostęp do na przykład żywności. Więc to pokazuje jakby, jaka jest ogromna skala i też nie tylko militarna, ale w ogóle skala polityczna tych manewrów, bo to jest, wydaje się, nawet ważniejszy element, to nie sama wymiar militarny, ale właśnie wymiar polityczny. No i ponieważ te manewry oficjalnie zaczynają się 10 września, ale trwają de facto już nieformalne ich części od kilku miesięcy, no to trudno jest nie postrzegać tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, a wcześniej na granicy litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej, właśnie jako element tych ćwiczeń. No i teraz tutaj jest różnica pomiędzy reakcją litewskiej, łotewskiej sceny politycznej, a tym, co dzieje się w Polsce. Tam faktycznie mamy do czynienia z pewnym konsensusem, co także ułatwiło reagowanie rządowi w Wilnie. Tam zamknięcie granicy zostało dobrze przyjęte przez w zasadzie całą elitę polityczną i Aleksander Łukaszenka nie wysyła już kolejnych migrantów na granicę z Litwą, widząc, że tak naprawdę no, po pierwsze granica litewska jest zamknięta, a po drugie litewska elita polityczna tego tematu już nie rozgrywa. Inaczej dzieje się w Polsce, to znaczy tu jest
no,
problem.
No właśnie, panie doktorze, takie pytanie tylko dopowiadające. Czy uważa pan, że chodziło faktycznie o wykucie nowego szlaku migracyjnego, czy chodziło o przetestowanie może reakcji elit politycznych? No bo bardzo wątpię, czy po doświadczeniach chociażby węgiersko-serbskich, czy po doświadczeniach hiszpańskich, przypomnijmy Hiszpanie, chociażby w tych częściach pozaeuropejskich też pobudowali dosyć duże płoty, doświadczenie Grecji. Grecja na granicy z Turcją wybudowała nawet mur. Chyba nie miał złudzeń, że to się uda. Czy nie chodziło właśnie o to, by przetestować reakcje polityczne państw tak zwanej bliskiej granicy, jak określa je Rosja?
Wydaje mi się, że tutaj to jest znowu wielowymiarowe, to znaczy była to próba jakiejś destabilizacji, była to próba pewnych retorsji wobec Polski za wsparcie opozycji demokratycznej na Białorusi, wobec Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że przecież ci migranci często nie zmierzają do Polski, ale zmierzają do innych państw Unii Europejskiej, tam gdzie mamy rozwinięte sieci migracyjne, na przykład takie jak Niemcy. I stąd też trudno się dziwić, że Berlin bardzo wyraźnie oczekuje od Polski, ale także od Litwy i Łotwy, aby nie cofnąć się ani o centymetr, ponieważ mają świadomość, że ci migranci prawdopodobnie szybko trafią do Niemiec, a to jest bardzo ryzykowny temat w kontekście zbliżających się wielkimi krokami wyborów w Niemczech. Natomiast jeżeli wracając do tego, co dzieje się w Polsce, tutaj trzeba powiedzieć, że chyba cała elita polityczna powinna się uderzyć w piersi, no bo oczywiście działania opozycji w tym przypadku są daleko nieodpowiedzialne. I tutaj Donald Tusk od samego początku rozumiał skalę zagrożenia i skalę tych problemów, natomiast no, część młodszych posłów, czy to Platformy, czy Lewicy, jakby nie zdawała sobie sprawy i potraktowała to trochę jako happening. Chociaż ja oczywiście rozumiem działania aktywistów zajmujących się prawami człowieka, ponieważ no, pewne działania Straży Granicznej, na przykład te słynne już pushbacki, no, są niezgodne z konwencją i budzą uzasadnione wątpliwości, jeżeli chodzi o zgodność z prawem międzynarodowym. Natomiast też z drugiej strony pamiętajmy, że tę atmosferę podgrzewają media publiczne, które no, wyzywają tych ludzi od zdrajców. Wydaje mi się, że ta retoryka z dwóch stron podkręca histerię, przez co to staje się użyteczne dla partii politycznych wewnętrznie, po to, żeby zdobywać poparcie polityczne, ale to ta histeria także staje się użyteczna dla Aleksandra Łukaszenki. I efekt jest taki, że nawet gdybyśmy przyjęli tych 30 migrantów z obozu, chociaż pamiętajmy, że oni są wymieniani przez służby białoruskie, więc to pewnie znacznie więcej osób, to prawdopodobnie widząc reakcję polskich mediów, polskiej elity politycznej, Łukaszenka dowiózłby tam kolejnych, widząc, że tak naprawdę jest to samograj i można tylko czekać, jak wewnętrznie będziemy się wokół tego wspierać.
To jest chyba jeden z głównych problemów, których nie widzą, nazwijmy ich openeryści, czyli ci, którzy są zwolennikami otwierania tych granic, że przyjęcie tej małej grupy będzie powodowało napływ kolejnych, tak? I to będzie dokładnie tylko i wyłącznie wzrastająca fala. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na konsekwencje polskiej polityce tychże działań związanych i z próbą dostarczenia nam migrantów, jak i z manewrami Zapad?
Najważniejsze konteksty wskazał już pan doktor. Ja może jeszcze szerzej bym sprawę ujął i nawiązując do naszych rozmów przed wakacjami, wtedy wskazaliśmy, że najważniejszym wydarzeniem geopolitycznym ostatnich miesięcy była zmiana polityki Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w takim kontekście też trzeba to widzieć. Oczywiście należy tonować emocje, stąd nie sformułuję tego w ten sposób, że oto otwiera się być może szansa na zrealizowanie planów strategicznych, które są elementem strategii Rosji od dawna, czyli uderzenie na państwa bałtyckie, czyli osłabienie Polski, czyli słynny korytarz suwalski, etc. Natomiast ten kontekst międzynarodowy jednak trzeba brać pod uwagę. Na pewno jeśli te złe zamiary mają być realizowane, to nadeszła dla nich odpowiednia pora. Ja przyznaję, że bardzo się dziwię reakcji polityków, o których wspomniał pan redaktor, bo przecież argumenty i wiedza docierają nie tylko za sprawą polskich służb, polskich mediów, ale także tych wiadomości dostarczają na przykład byli politycy białoruscy, którzy o przygotowywaniu tej operacji od wielu lat bardzo dokładnie mówią, podają jej...
Operacji Śluza.
No właśnie. Wtedy, kiedy też obserwujemy... No przecież może ironia w tym momencie nie jest stosowna, ale nadzwyczajne zainteresowanie turystów irackich przyrodą, krajobrazem białoruskim. No też oczywiście należy to odpowiednio interpretować. Dotąd było jedno połączenie z Bagdadem, bodaj małym samolotem raz w tygodniu. Teraz uruchomiło się coś, co niektórzy nazywają może przesadnie mostem powietrznym, ale
czy w sumie, panie profesorze, ale czy w sumie nie można by powiedzieć, że sukcesem Aleksandra Łukaszenki w tym momencie jest to, że opinia publiczna jednak jest bardzo mocno w tym zakresie podzielona. Na szczęście większość uważa, że działania prewencyjne są one odbierane pozytywnie, ale jest też no, niemały odsetek, zdaje się, oscylujący, ponad tydzień temu było takie badanie, ponad 30-procentowy, który ocenia negatywnie te działania. Jak to interpretować? To jest jednak spora część opinii publicznej, która wydaje się być no, w sytuacji takiego niezrozumienia tego, co się tam dzieje, jakie są motywy i jakie mogą być konsekwencje działań Aleksandra Łukaszenki.
No to jest kwestia, o której także wspominał pan doktor, czyli kwestia pewnego zarządzania emocjami. Z jednej strony emocjami politycznymi, bo być może podział, o którym pan redaktor wspomniał, odpowiadałby podziałowi sympatii politycznych. A z drugiej strony, no kiedy widzimy przecież poruszające obrazki, poruszające sceny na granicy, no to w naturalny sposób odzywa się taki odruch, czy ma miejsce taki odruch solidarności, potrzeba pomagania. No, powiedzieć można, że nieszczęść, które wymagają reakcji poszczególnych ludzi i państw jest na świecie niestety nieskończenie wiele, ale skierowanie uwagi na tę sprawę no, pozwala no, właśnie emocjami społecznymi w jakiś sposób kierować. No,
i się potrzeba i takiego. Trzymajmy się tego wątku emocji społecznych. Pan prezydent podpisał stan wyjątkowy dla terenów bezpośrednio graniczących z Białorusią, dla tych gmin właśnie, które w tym tam obejmują ten rejon graniczny. Marcin Kędzierski, czy uważa pan, że powiedzmy izolacja tych terenów, także pewna izolacja medialna pozwoli wyciszyć emocje? Czy to jest strategia, która przyniesie oczekiwane konsekwencje? Marcin Kędzierski.
Z jednej strony wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią wydaje się uzasadnione w obliczu tych potencjalnych prowokacji, które mogą się w najbliższych dniach wydarzać właśnie w tamtym rejonie. Też pamiętajmy, że na wschodnią granicę została przesunięta część wojsk właśnie po to, żeby budować ogrodzenie, żeby jakoś uniemożliwić ewentualne prowokacje, ale one jakby ciężko się w ogóle przed prowokacjami bronić, więc wprowadzenie tam stanu wyjątkowego, zmniejszenie tam ruchu jest, znaczy wydaje się sensownym rozwiązaniem. bo to obniża to ryzyko. Natomiast nie do końca rozumiem, a w zasadzie wydaje mi się, że to jest błąd prezydenta Andrzeja Dudy, zakaz wstępu wszystkim dziennikarzom. Można było ten dostęp dziennikarzy ograniczyć, ale je nie zakazywać, ponieważ w ten sposób tworzymy pewną furtkę, która sprawi, że opozycja i media opozycyjne, nieprzychylne rządowi, które w ostatnich dniach jednak rozumiejąc skalę zagrożenia, przychylały się do tezy, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zasadne, no teraz dostają argument, że celem tego stanu wyjątkowego nie jest tylko obrona przed ewentualnymi prowokacjami, ale też sprawienie, by media i opozycja nie patrzyły władzy na ręce w związku z tym, co robią z migrantami na granicy. Więc wydaje mi się, że tutaj prezydent popełnił błąd i trzeba było jednak dopuścić, nie mówię, że wszystkich, ale część dziennikarzy, oczywiście w towarzystwie służb, do tego, żeby mogły relacjonować to, co dzieje się na granicy.
No powstaje tylko pytanie, jeśli mielibyśmy dopuszczać część dziennikarzy, to według jakich kryteriów ich wybrać i czy wrzawa wśród tych, którzy zostaliby niedopuszczeni, nie byłaby większa. Wiesław Ratajczak, jak pan ocenia tę sytuację? Pomoże to, czy też tak jak sądzi pan doktor Kędzierski, może spowodować kolejną ruchawkę medialną, stan wyjątkowy przy linii granicznej z Białorusią?
No, jak to pan redaktor określił, ruchawka medialna trwa i myślę, że jej następne odsłony przed nami. Rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że wybrana jest część mediów, inna odsunięta. Zapewne to wywołałoby potężne protesty, jeszcze większe zamieszanie. Zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała w praktyce. Być może takie rozwiązanie jak dopuszczenie reporterów do tej strefy właśnie w towarzystwie żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie miało miejsce, bo na pewno informacje rzetelne powinny być przekazywane. Natomiast no, odsunięcie tego, powiedziałbym, cyrku medialnego od granicy było niezbędne. Mówiliśmy o tych emocjach po obu stronach. To było po prostu niebezpieczne. A z drugiej strony pewna cisza i swoboda działania służb w tym miejscu jest po prostu niezbędna. No, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Takie przypadki miały miejsce na Litwie. Niewykluczone, bo i takie informacje do mnie docierały, że również na terenie Polski, że w grupach uchodźców znajdowali się już funkcjonariusze służb białoruskich. To jest cały czas testowane. Myślę, że ta metoda dywersji, podgrzewania sporu, bo przecież jeszcze do niedawna takiej sytuacji pewnie byśmy sobie nie wyobrażali albo z dużym trudem przedstawialibyśmy wyobraźni. Natomiast są przecież kolejne możliwości, których jeszcze sobie nie wyobrażamy, o których wręcz trudno mówić, a przecież możliwość jakiejś prowokacji, no aż nie chcę sięgać po przykłady, bo one same się cisną, natomiast lepiej nie wywoływać ich. No, to jest potężne.
Być może kończąc już tą część naszego programu, być może jest tak, że ci, którzy ignorują zagrożenia albo nie wspominają o nich, być może to się po prostu nie mieści w wyobraźni, że to się mogłoby wydarzyć i sprowadzają na przykład całą sprawę do pomocy tym faktycznie nieszczęśnikom, bo tego nie można absolutnie ignorować, którzy są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, ale być może właśnie mamy do czynienia z jakimś kryzysem wyobraźni, a jak się wydaje, wyobraźnia Aleksandra Łukaszenki wcale nie jest taka wąska, prawda?
Dodałbym jeszcze, że to kryzys wyobraźni, ale także kryzys wiedzy historycznej, bo wystarczy przypomnieć, jak wyglądała polska granica w latach 20., w jaki sposób była naruszana, do jakich dochodziło prowokacji i po co powstał Korpus Ochrony Pogranicza.
I proszę Państwa, tym akcentem kończymy pierwszą część naszego programu. Z pewnością będzie to temat, do którego będziemy wracać w kolejnych. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Wraz ze mną Marcin Kędzierski i Wiesław Ratajczak. W części międzynarodowej chciałbym skomentować wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu w Afganistanie. Trzeba powiedzieć, że mieliśmy gorące polityczne lato, nie tylko w polskiej polityce, ale także międzynarodowej. Wszyscy mamy w głowach to, co działo się w Kabulu, dramatyczne obrazy uciekających, ewakuowanych współpracowników sił Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ich rodzin, ale także członków instytucji międzynarodowych. Ta akcja była w pełnym dramacie i jak się zdaje, nie zakończyła się pełnym sukcesem, bo część osób została, o czym zresztą oficjalnie powiedzieli Amerykanie, została w Afganistanie, nie zdążyli być ewakuowani wszyscy. Szczęśliwie zostali ewakuowani wszyscy, których ewakuowała strona polska, czyli współpracownicy polskiej armii, polskiego rządu zostali przetransportowani przez Uzbekistan do Polski. Także ci, którzy poprosili Polaków o to, żeby móc wydostać się z Afganistanu, również strona polska udzieliła takiej pomocy, co wydaje się być niezwykle istotne, bo pokazaliśmy taką solidarność z naszymi sojusznikami. Pytanie jednak, co dalej z Afganistanem? Cui bono? Kto skorzystał? Czy jest tak, że skorzystały na tym tylko Stany Zjednoczone, które wycofując się z Afganistanu zostawiają ten problem Chińczykom, zostawiają ten problem ponownie Rosjanom, ponownie, bo przecież historia interwencji rosyjskiej w tym regionie wcale nie jest mniej dramatyczna, kiedy przypomnimy sobie w sumie klęskę sowieckiej interwencji, która skończyła się z początkiem lat 90. Widać wyraźnie, że Afganistan od ponad 100 lat jest poważnym problemem dla mocarstw i chyba tak zostanie. Kto tym razem skorzystał, kto stracił na tym wydarzeniu, które jednak w jakimś sensie wydaje się być niezrozumiałe, bo przecież talibowie to śmiertelny wróg Stanów Zjednoczonych ostatniego dwudziestolecia i czy faktycznie warto było z Afganistanu ewakuować się? Wiesław Ratajczak.
Oczywiście w części tę argumentację amerykańską należy zrozumieć i przyjąć. Możliwość reagowania w wielu zakątkach świata jest czymś ogromnie kosztownym. To skrócenie frontu czy ograniczenie miejsc, w których Stany Zjednoczone są militarnie obecne, zapewne ma jakiś sens polityczny, ekonomiczny i tak dalej. Ale straty są bez wątpienia ogromne. Myślę, że i wizerunkowo, i w skali geopolitycznej triumfują mocarstwa rywalizujące ze Stanami Zjednoczonymi, czyli przede wszystkim Chiny, ale także Rosja. Trzeba brać pod uwagę również Iran. Zapewne we wszystkich...
Dodajmy, że rosyjska ambasada z Kabulu nie została ewakuowana, a Władimir Putin prowadził, przynajmniej tak oficjalnie ogłoszono, dosyć takie konstruktywne rozmowy z nową władzą w Kabulu.
I myślę, że nie on jeden tego typu rozmowy będzie prowadził. Talibowie po tym triumfie zapewne staną już za kilka miesięcy przed poważnymi problemami, przede wszystkim wobec groźby klęski głodu. To będzie na pewno najpoważniejsze wyzwanie i wówczas ta pomoc zewnętrzna stanie się po prostu niezbędna. Będzie się ona oczywiście wiązała z jakimiś koneksjami na korzyść tych, którzy dzisiaj te relacje polityczne z talibami nawiązują. Oczywiście korzyścią polityczną jest dla wrogów Stanów Zjednoczonych jest także osłabienie autorytetu armii Stanów Zjednoczonych na świecie, podważenie zaufania sojuszniczego odnosząc do naszej części świata i do trwających czy przygotowywanych manewrów Zapad. Coraz trudniej wyobrazić sobie taką silną, jednoznaczną, rozstrzygającą interwencję Stanów Zjednoczonych w przypadku zagrożenia Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Ukrainy, Rumunii czy Mołdawii. To no właśnie,
spróbujmy się na chwilę zatrzymać na tych konsekwencjach globalnych, bo faktycznie tutaj mamy do czynienia z taką trochę teorią no, dalekiego wpływu, gdzie wydarzenie, które ma miejsce tysiące kilometrów od nas, znacząco wpływa na chociażby całą architekturę bezpieczeństwa, także w Europie. Czy pozycja sojusznicza, która zostaje pod tym podkopana, myślę tutaj o Amerykanach, wspomniał o tym profesor Ratajczak, czy ona może mieć konsekwencje na nasze bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo w naszym regionie? Marcin Kędzierski.
Może mieć wpływ i to dwojaki. Po pierwsze, zakwestionowanie wiarygodności sojuszniczej Amerykanów jest bardzo poważnym ciosem w pozycję międzynarodową Ukrainy. Pamiętajmy, że od kilku miesięcy na wschodnią granicę Ukrainy zostają ściągane rosyjskie wojska, podobno stacjonuje ich tam już 100 tysięcy, także w ramach tych ćwiczeń Zapad-21 i można spodziewać się, tak jak obawiamy się prowokacji na polsko-białoruskiej granicy, tak te prowokacje na granicy białorusko-ukraińskiej czy rosyjsko-ukraińskiej wydają się niemal pewne w najbliższych tygodniach i tutaj nawet wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie wiele nie zmienia, ponieważ no, trudno spodziewać się, aby wojska NATO jakoś bardzo wyraźnie reagowały na incydenty na granicy ukraińskiej. Z Polską sytuacja jest nieco inna. Polska jest członkiem NATO, więc jednak ten próg jest nieco wyższy dla sił wojskowych białoruskich czy rosyjskich. Natomiast pamiętajmy, że pojawiają się takie ostrzeżenia dotyczące Litwy, że Rosjanie mogą próbować testować NATO, ale nie na polskiej, ale właśnie na litewskiej granicy. To jest pierwszy wymiar. Na drugi wymiar dotyczy już stricte kwestii migracyjnych. My dzisiaj mierzymy się z problemem migracyjnym ze strony Białorusi, która ściąga głównie migrantów z Iraku, ale także z państw afrykańskich, takich jak na przykład Kamerun.
Natomiast... No właśnie, ale pytanie brzmi, czy powstanie nowa fala migracyjna z samego Afganistanu, czy sytuacja, która jest teraz w Afganistanie, ona jest też gospodarczo niełatwa, mówiąc delikatnie, czy ona nie wywoła fali migracyjnej, która może być politycznie sterowana dla destabilizacji Zachodu?
Nie możemy zapominać, że Afganistan liczący no, 35-36 milionów mieszkańców, czyli podobnie jak Polska, jest złożony z różnych grup etnicznych. Jedną z nich są Tadżycy, którzy no, w części uciekają do graniczącego z Afganistanem Tadżykistanu, a Tadżykistan od jakiegoś czasu jest państwem no, w bardzo bliskich relacjach z Rosją, porównywalnych z tym, co dzieje się w relacjach rosyjsko-białoruskich. Trzeba pamiętać, że nawet Tadżycy żołnierze będą brali udział w tych manewrach Zapad-21.
No i jeżeli weźmiemy pod uwagę... Była Republika Radziecka, więc te Tadżykistan kiedyś, prawda? Więc te relacje z Rosją są, wydają się być naturalne geopolitycznie tutaj.
Tak, no i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy stary szlak przemytniczy heroiny i mamy no jednak dość sprawne koleje rosyjskie, to przerzucenie choćby tych Afgańczyków tadżyckiego pochodzenia na polsko-białoruską granicę nie jest zadaniem niemożliwym. To znaczy rosyjska kolej jest w stanie w ciągu kilku tygodni przewieźć tutaj kilkadziesiąt tysięcy osób, czy nawet kilkaset tysięcy osób, jeżeli tylko będzie chciała, tak? Więc, a wydaje mi się, że jeżeli zobaczy, że ta karta jest skuteczna, że można nią szachować i Polskę, i w ogóle całą Unię Europejską, no to takiego scenariusza nie można wykluczyć. Ja tutaj bazuję nie na jakby jakichś swoich przypuszczeniach, ale na analizach, które prezentuje Ośrodek Studiów Wschodnich, czyli no, instytucja ekspercka, która no, zajmuje się właśnie tą tematyką i wydaje mi się, że ten scenariusz chociaż pewnie nie jest pewny, no, ale jednak nie można go całkowicie wykluczyć.
Chciałbym was zapytać o kwestię, która nie powinna absolutnie zniknąć z rozmowy o Afganistanie, o terroryzm. Wiadomo, że talibowie i Afganistan kojarzą się przede wszystkim z produkcją terroru na skalę globalną. Czy władza talibów oznacza koniec terroru, czy też przeciwnie, musimy się spodziewać, że dojście do władzy chociażby byłych więźniów Guantanamo, część ministrów w obecnym rządzie afgańskim to są byli więźniowie Guantanamo, więc trudno oczekiwać od nich jakiejś sympatii w stosunku do świata zachodniego. Czy Waszym zdaniem to ryzyko w tym momencie się zwiększa, czy też paradoksalnie może właśnie talibowie, tak jak deklarują, będą chcieli pokazać zupełnie nowe oblicze? Wiesław Ratajczak.
Myślę, że w takiej perspektywie krótszej można się spodziewać, że talibowie tę działalność będą się starali ograniczyć, by uwiarygodnić swoją władzę, by także w tych sprawach, o których wspomniałem, tych związanych z potrzebami humanitarnymi, żywnościowymi, móc liczyć na pomoc społeczności międzynarodowej. Ale nie należy zapominać zresztą, cóż, bardzo radykalnie nam o tym wydarzenia poprzednich tygodni przypomniały, że talibowie nie mają monopolu na islamski terroryzm i w tej przestrzeni, z której być może wycofają się talibowie, oczywiście pojawi się państwo islamskie i ono będzie się starało zyskać poparcie tych najbardziej zradykalizowanych środowisk islamskich na świecie. Problem terroryzmu nie zniknie. No, oczywiście, jeżeli pojawi się kolejna duża fala migracyjna, to jednym z jej aspektów będzie również zwiększenie się...
I z tym samym pytaniem już krótko wracam do Marcina Kędzierskiego. Czy sytuacja w Afganistanie będzie sprzyjała rozwojowi terroryzmu, czy też talibowie będą starali się pokazać, że nie mają z tym nic wspólnego, co oficjalnie zapowiadają? Marcin Kędzierski.
No jedno pytanie to jest kwestia woli, a druga możliwości. Pamiętajmy, że talibowie nie spodziewali się tak szybkiego przejęcia władzy, i nie są chyba dzisiaj jeszcze gotowi i zdolni do tego, żeby kontrolować wszystko, co dzieje się na terenie całego Afganistanu, więc pojawienie się tych grup terrorystycznych jest bardzo możliwe i też to jest rzecz, która spędza sens powie nie tylko Europejczykom czy Amerykanom, ale także Chińczykom i Rosjanom. No pamiętajmy, że rozwój islamskiego fundamentalizmu w tamtym regionie no nie jest przyjmowany z jakąś dużą radością przez Chińczyków. Pamiętajmy, że w tej zachodniej części Chin mamy prowincję Xinjiang, zamieszkaną przez Ujgurów, czyli muzułmanów, więc tam też istnieje ryzyko pojawienia się islamskiego fundamentalizmu i to jest dla Chin dzisiaj poważne wyzwanie. Są podobnie jak dla Rosji. No wszystko to dzieje się na tym ich miękkim podbrzuszu, czyli w Azji Środkowej, w takich państwach właśnie jak Kazachstan, jak Uzbekistan, jak Tadżykistan, czyli tych państw, które graniczą bezpośrednio już z Afganistanem, no to budzi niepokój i może sprawiać, że te ruchy fundamentalistyczne islamskie będą przeciekały także do Rosji. Pamiętajmy, że przecież ataki terrorystyczne ze strony islamskich fundamentalistów dotykały Federację Rosyjską jeszcze kilkanaście lat temu. Więc to nie jest tak, że to jest problem tylko z
perspektywy. Przypomnijmy sobie na przykład zamach w metrze w Petersburgu, tak? Czyli było kilka takich spektakularnych ataków faktycznie wykonanych także na terenie Federacji Rosyjskiej. Proszę Państwa, kończymy temat międzynarodowy. Tygodnik Polityczny trwa. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części wraz z profesorem Wiesławem Ratajczakiem i doktorem Marcinem Kędzierskim chciałbym porozmawiać, nadrabiając wakacyjną przerwę, a było co komentować. Chciałbym skomentować wydarzenie Rafała Trzaskowskiego i częściowo Platformy Obywatelskiej, dokładnie w tej kolejności, mianowicie Kampus Polska. Można powiedzieć, że takie letnie szkoły polityczne dla młodzieży, szczególnie w państwach Zachodu, nie są niczym szczególnym. Na przykład we Francji są one dość popularne, kiedy to właśnie w okresie letnim, wakacyjnym politycy starają się zdobyć nowych wyborców, młodych wyborców, starają się takie spotkania przeprowadzić. Jednakowoż kontekst, który zaproponował Rafał Trzaskowski, jest szczególny, bo tu chodziło nie tyle o prezentację, co raczej zbudowanie kapitału politycznego dla niego jako prawdopodobnie ponownego kandydata w kolejnych wyborach prezydenckich. Wydaje się, że w takim kontekście Rafał Trzaskowski zaprojektował to wydarzenie, a wyszło nie tyle wydarzenie, które mogłoby nas w jakiś sposób zaskoczyć. No jak mogłoby nas zaskoczyć? Że na przykład taki sposób, że część ekspertów ze strony na przykład prawicowej, załóżmy, wyobraźmy sobie, że nagle na imprezie Rafała Trzaskowskiego wystąpiłby pan doktor Marcin Kędzierski, który przystałby do jego ruchu i stałby teraz się szefem, załóżmy, jakiegoś think tanku. Tak, takie zaskoczenie byłoby duże i pewnie wywołałoby medialną wrzawę. Tymczasem no, zobaczyliśmy w pewnym sensie archeologię polityczną. Ludzi, którzy tworzyli politykę w latach 90., którzy są politycznie od dawna nieaktywni, bardziej publicystycznie niż politycznie. Myślę o Leszku Balcerowiczu, myślę o Henryce Bochniarz. Mamy wiele bardzo wytartych, znanych i przewidywalnych wypowiedzi i narracji. Myślę chociażby o debacie o Kościele, w której udział wzięła obiektywnie komentująca sprawy kościelne profesor Magdalena Środa. Przepraszam za ten sarkaz, ale trudno trochę inaczej to, skomentować. Czy nie mamy do czynienia po pierwsze z pewnym kryzysem idei politycznej po stronie opozycyjnej z jednej strony, a z drugiej strony trudno też nie zadać pytania, czy faktycznie w tych wypowiedziach przez kwiatek, które towarzyszyły głównym wątkom kampusu, nie dowiedzieliśmy się o planach opozycji. No myślę chociażby tutaj o dość bulwersującej propozycji, czy też idei, którą zaprezentował profesor Tomasz Grodzki a propos likwidacji kilkuset szpitali, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Marcin Kędzierski, wywołałem pana już w tym moim wstępie, więc proszę bardzo, daję panu głos.
No, wydaje mi się, że tutaj też trzeba byłoby chyba unikać histerii. To znaczy, po pierwsze, takie wydarzenia są potrzebne. 1000 młodych osób, jednak o zróżnicowanych poglądach, ponieważ na kampusie nie były tylko osoby o poglądach liberalnych, ale były też osoby o poglądach lewicowych, ale też zdarzali się uczestnicy o poglądach bardziej konserwatywnych. Więc pierwszy wniosek jest taki, że takich miejsc debaty brakuje. Drugi wniosek jest taki, że ten program był tworzony raczej przez 50-latków dla 20-latków, co sprawiało, że no nie zawsze był dopasowany do oczekiwań uczestników, ale też nie przesadzajmy, to znaczy też były takie miejsca, gdzie ci uczestnicy mogli się wypowiedzieć. Nie możemy zapominać, że taka impreza kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Mówi się o tym, że kosztował kampus 2,5 miliona złotych. Platforma nie dorzuciła ani złotówki, więc Rafał Trzaskowski skądś te pieniądze na tę imprezę musiał wziąć. I można podejrzewać, że zdobycie pieniędzy u niemieckich fundacji politycznych, ale także u partnerów zza oceanu, oznaczało konieczność zaproszenia takich ekspertów, czy takich tuzów właśnie jak Leszek Balcerowicz, który jako uwielgarniał tę
właśnie, imprezę. Ale czy tutaj od razu dopytam pana doktora, czy faktycznie tak powinno być, że imprezy partyjne są współfinansowane przez polityczne ośrodki z zagranicy? Czy to jeszcze parę lat temu nie budziło specjalnego zdziwienia, bo wszyscy byliśmy bardzo biedni i praktycznie wszystkie ugrupowania takie finansowanie uzyskały, ale czy w tym momencie jest to jednak akceptowalne? No trudno mi na przykład, jak patrzę, gdyby odwrócić tą perspektywę, bardzo trudno mi sobie na przykład wyobrazić, by którakolwiek z partii politycznych finansowała na przykład spotkania opozycji w Niemczech, Holandii czy w Stanach Zjednoczonych.
Ja bym bardzo chciał, żeby partie polityczne, nie tylko Platforma, ale także Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i inne partie polityczne organizowały swoje szkoły letnie z takim rozmachem. Ja w ogóle też marzy mi się, aby akademia, aby polskie uniwersytety tworzyły takie szkoły letnie właśnie jako przestrzeń niepartyjnej rozmowy o sprawach publicznych i marzy mi się, żeby nawet moja uczelnia czy uczelnie krakowskie zorganizowały taki kampus polityczny, tak, ale nie partyjny, dla osób prezentujących różną wrażliwość światopoglądową, różną wrażliwość, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, właśnie po to, aby wspierać się o Polskę, aby wykuwać kłóźnie, bo takich miejsc zdecydowanie brakuje. I wydaje mi się, że to jest tak, także zdanie dla państwa, natomiast no, obawiam się, że władza nie byłaby zainteresowana i to ani żadna władza nie byłaby zainteresowana finansowaniem tego, takiego wydarzenia, bo kultura polityczna w Polsce jeszcze jest na takim poziomie, że chyba nie jest otwarta na tę debatę.
Ale jednak można by i pytam profesora Ratajczaka zapytać, czy faktycznie była to taka debata o Polsce, jakiej byśmy chcieli. No ja powiem szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić, czy debata o Kościele katolickim, w którym udział nie bierze żaden hierarcha, za to bierze biskup, udział biskup protestancki, który nie bierze udział żaden filozof czy teolog, który reprezentuje stronę kościelną, natomiast bierze udział tylko świecki, który reprezentuje tą stronę przeciwną Kościołowi, można uznać za uczciwy dobór panelistów. Wiesław Ratajczak.
Myślę, że tu nie, rzecz nie w, w doborze panelistów, nie to było intencją organizatorów, by debata była w pełni spluralizowana i żeby przedstawiała szeroką gamę poglądów. Powiedziałbym, że w tej materii, o której wspomniał pan redaktor, organizatorzy kampusu odczytali nastroje społeczne, zapewne odnosząc się także do ubiegłorocznych manifestacji, spostrzegli, że zapewne wśród części młodzieży, zwłaszcza tej, która sympatyzuje z opozycją, nastroje antykościelne są dość powszechne i że warto to do pewnego scementowania tego środowiska wykorzystać. Powiedziałbym, że dla mnie ten kampus był przykładem bardzo sprawnie zorganizowanej i jak sądzę niestety, albo na szczęście dla zwolenników opozycji, to przedsięwzięcie może okazać się skuteczne, no bo oto w ciągu tygodnia 1000 osób, które prawdopodobnie są jakoś instytucjonalnie już związane z Platformą Obywatelską, a w każdym razie z nią sympatyzują, no, otrzymało taką dawkę emocji, takie wsparcie, takie przekonanie o możliwościach, o prestiżu, że będzie znacznie łatwiej teraz tymi osobami posługiwać się, z ich pracy korzystać, a sprawna, liczna młodzieżówka to skarb dla każdej partii, po prostu bezcenny. Myślę, że taki był wewnętrzny przede wszystkim wymiar tego przedsięwzięcia. 1000 osób to już jest, powiedziałbym, taka kadra, która może obsłużyć sporą część partyjnej działalności.
Ale kadra to jedno, a idee to drugie. Uważacie panowie, zwracam się do obu panów już na koniec, czy jednak całe to wydarzenie nie pokazało kryzysu idei politycznej w Platformie Obywatelskiej, bo tam nie było nikogo, kto byłby, załóżmy, głównym programatorem, nie wiem, nowego planu jakiegoś gospodarczego, tak? Dużo było mowy o klimacie, ale nie usłyszeliśmy żadnego programu klimatycznej polityki dla Polski na tym kampusie i tak dalej, dziedzina po dziedzinie. Praktycznie ten kampus nie pokazał wcale żadnych nowych osobowości po stronie opozycyjnej. Jest to zatem kryzys kadrowy, czy też nie?
W moim przekonaniu nie. To znaczy nowych osób, nowych idei Platforma Obywatelska po prostu w tym momencie nie potrzebuje. Wykorzystuje dotychczasowe emocje, dotychczasowe podziały, dotychczasowe stereotypy. To okazuje się w jakiejś mierze skuteczne, bo przecież jeszcze parę miesięcy temu czy rok temu sam używałem sformułowania masa upadłościowa, myśląc o Platformie Obywatelskiej. Tymczasem okazuje się, że ten kryzys został jakoś przezwyciężony.
I Marcin Kędzierski, na koniec do pana z tym pytaniem wracam.
No, celem tego kampusu nie było tworzenie podstaw programowych. Ja przypomnę, że w polskiej polityce ostatni taki duży programowy kongres organizował Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku w Katowicach. W zasadzie od 6 lat nie mieliśmy podobnego wydarzenia. Pytanie, co organizatorzy kampusu zrobią w przyszłości, czy, bo jeżeli chcą robić to w przyszłości, to kolejny kampus już nie może być tylko takim zapoznawczym, ale musi przedstawić konkretne postulaty i musi z tymi postulatami się jakoś dać zderzyć, więc wydaje mi się, że to jest dzisiaj zadanie dla organizatorów. Czy są gotowi przygotować ten kampus za rok? Już nie, żeby porozmawiać, ale żeby przedstawić konkretne propozycje i zmierzyć się z oceną tych konkretnych postulatów.
Bardzo panom dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. A co na jesień proponujecie panowie do czytania, oglądania, może słuchania naszym słuchaczom? Wiesław Ratajczak.
Mam na biurku książkę świeżą i niestety powiem bardzo aktualną. To wielka praca Macieja Urbanowskiego, rok 1920 w literaturze polskiej, zarys monograficzny. No, jak można się domyślić, to opracowanie dotyczące literackich ech wojny polsko-bolszewickiej. Do tej książki dołączona jest też potężny wybór fragmentów literackich, to już przywrócenie dotąd przemilczanego elementu polskiej tradycji literackiej. Bardzo dobrze, że taka książka się ukazała. A jak powiedziałem, niestety ma ona też charakter książki, którą można odnosić do współczesnych wydarzeń, do współczesnych sytuacji.
Marcin Kędzierski.
Aż strach powiedzieć, ale ja mam książkę w podobnym okresie autorstwa Krzysztofa Raka. Książka historyczna Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, w którym Krzysztof Rak próbuje mierzyć się z różnymi mitami w oparciu o konkretne dane, o konkretne fakty z archiwów.
Monumentalna książka, książka, która też zdaje się wywołała już sporą dyskusję, książka Krzysztofa Raka, prawda? Taką polemiczną.
Tak.
Rzadko które książki historyczne wywołują tak tyle emocji, tyle dyskusji i też o być może w którymś z programów zrobimy temat polityki historycznej na użytek polityki aktualnej i tutaj rzeczywiście Krzysztof Rak jest bardzo ciekawym rozmówcą. Panowie, dziękuję za to spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Marcin Kędzierski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc, kłaniam się nisko.
Ja się również Państwu kłaniam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o zwykłej porze. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.